Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, jest 9.12, zapraszamy na strefę samorządową, a dzisiaj w audycji porozmawiamy o ustawie o Związku Metropolitalnym w województwie pomorskim. Obejmuje on, będzie obejmował, miejmy nadzieję, 61 gmin i powiatów i 1,5 miliona mieszkańców. Dokument czeka teraz na podpis prezydenta Polski, a my zastanowimy się w audycji, co zyska nasz region na tych zapisach. Spróbujemy może obalić jakieś mity, ale też przyjrzymy się argumentom przeciwników tej ustawy. Do rozmowy zaprosiłam trzech samorządowców i naukowca. Jacek Pauli, burmistrz gminy Skarszewy.
Witam państwa serdecznie.
Pani Mariola Zmudzińska, burmistrz gminy Żukowo, która właśnie do studia wpadła, pewnie w korku stała. Pewnie witamy tak. pani burmistrz.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Piotr Karczewski, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego z Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry państwu.
I profesor Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.
Dzień dobry.
Pozwolę sobie zacząć od takiej najświeższej sprawy, bo wczoraj rektorzy 5 pomorskich uczelni publicznych oraz przewodniczący rad uczelni podpisali wspólne stanowisko popierające ustawę o Związku Metropolitalnym. Dokument został sygnowany przez władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Muzycznej oraz Akademii Sztuk Pięknych. I apelujecie też, panie profesorze, do prezydenta o podpisanie ustawy. Dlaczego się zdecydowaliście na stworzenie takiego pisma?
To jest finał długiego procesu wsparcia uczelni gdańskich, trójmiejskich, pomorskich dla projektu metropolizacji naszego regionu, który dajemy od wielu, wielu lat. Przekonywaliśmy samorządowców, myślę, że skutecznie, że tylko metropolia oparta na wiedzy, tylko metropolia, która wykorzystuje potencjał instytucji akademickich, naukowych, jest w stanie konkurować na arenie nie tylko ogólnopolskiej, ale także międzynarodowej. Widzimy wyraźnie, że obszary metropolitalne w basenie Morza Bałtyckiego rozwijają się szybciej i lepiej, ale właśnie te, które opierają się na wiedzy, te, które czerpią z potencjału akademickiego zlokalizowanego na swoim terenie. Nie mieliśmy najmniejszych wątpliwości, że ten głos jest potrzebny, tym bardziej, że ostateczny projekt ustawy, który opuścił parlament i dotarł do pana prezydenta, zawiera również bardzo wymierne korzyści dla uczelni w kontekście metropolizacji naszego regionu.
No dobrze, to jakie są te korzyści dla uczelni, skoro już pan je wywołał?
No to przede wszystkim zapis o tym, iż jakaś część budżetu metropolii powinna trafiać na zadania związane z najważniejszymi wyzwaniami naszego regionu do uczelni federacyjnych, czyli takich, które zdecydują się na proces notabene analogiczny do metropolizacji, czyli federacje uczelni. My nad takim procesem od wielu lat pracujemy, jak państwo wiecie. W tej chwili jesteśmy zrzeszeni w Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, a naszym celem, czy naszym głównym celem strategicznym jest doprowadzenie do federacji tych uczelni, czyli stworzenie takiego wspólnego parasola, który na zewnątrz w bardzo wielu wypadkach działa jako jedna uczelnia, a zachowuje autonomię jednostek je tworzących. A zatem ten zapis jest z pewnością niezwykłym impulsem do tego, żeby powiązać to, czego metropolii będzie potrzebowało, czyli wiedzy eksperckiej w zakresie, nie wiem, bezpieczeństwa publicznego, gospodarki morskiej, chorób starzeń, się, zdrowia publicznego w ogóle, transformacji energetycznej, a tym, co mogą zaoferować gdańskie, trójmiejskie, pomorskie uczelnie.
Ja bym tutaj dodał, że środki przeznaczone na naukę, na badania, na rozwój były jednym z najważniejszych elementów, które środowisko pana prezydenta, a byliśmy w kontakcie z urzędnikami Kancelarii Prezydenta, przedstawiało jako jeden z głównych elementów, które powinniśmy dopracować, które powinniśmy zabezpieczyć, tak żeby nasze uczelnie miały dodatkowe środki przeznaczone właśnie na te elementy prorozwojowe, innowacyjne, o których pan profesor Stępowski mówi. I cieszymy się, że mogliśmy w ramach tych dyskusji, w ramach tych spotkań, w ramach poznania też oczekiwań głowy państwa co do kształtu ustawy metropolitarnej, zwrócić się właśnie z takimi poprawkami, które pojawiły się w Senacie, które zostały przyjęte przez Sejm. Dzięki temu ta ustawa jest tak dobra, jest tak korzystna nie tylko dla nauki, ale również, pewnie o tym za chwilę będziemy rozmawiali, broni interesy mniejszych gmin, broni również pewne wydatki inwestycyjne, które będą, wydatki w ogóle metropolii, które będą przeznaczane na gminy, które, można powiedzieć, potrzebują tego najbardziej, tego dofinansowania, i w ramach tych dyskusji udało się zagwarantować 40% wydatków metropolii właśnie na tego typu gminy.
Jeszcze o tym porozmawiamy, ale wracając do tej nauki, bo to też nie jest tak, trzeba to jasno powiedzieć, że pieniądze na naukę będą przysłużą się tylko uczelniom, tak? Te badania naukowe mają być także dla mieszkańców regionu.
Ale oczywiście, i to należy każdy raz podkreślać. Pieniądze na naukę to pewien skrót, prawda? Mówimy o zadaniach strategicznych rozwoju naszego regionu. W tych obszarach, które wymieniłem, oczywiście, ale proszę zwrócić uwagę, czemu ma służyć metropolia? No przede wszystkim lepszej koordynacji i zintegrowaniu naszego regionu, lepszemu dostępowi do usług, w tym usług edukacyjnych, w tym szkolnictwo wyższe. To również jest obszar, który powinien być zagospodarowany. Pan przed chwilą powiedział, że to jest dobra ustawa. Ona jest, zaryzykuję stwierdzenie, unikatowa w swojej innowacyjności. Unikatowa. Jeżeli faktycznie uda nam się wybudować ten ekosystem współpracy, o którym myślimy, nie potrójna helisa jak do tej pory, czyli administracja, uczelnie, biznes, ale jeszcze ten komponent społeczny, który jest niezwykle ważny, czyli poczwórna helisa. Proszę Państwa, to jest absolutnie coś niezwykłego. Pomorze zyskuje kilka długości względem reszty basenu Morza Bałtyckiego, a chcemy konkurować z Helsinkami, ze Sztokholmem, nie tylko z Warszawą czy z Krakowem, prawda? Także to jest nasz poligon konkurencji.
Pani burmistrz Mariola z Mydlińska.
Ja wypowiem się również po prostu jako człowiek, jako mieszkanka województwa pomorskiego. Zawsze popierałam to, żeby uczelnie współpracowały zarówno z biznesem, jak i z samorządem. I teraz ta ustawa daje taką realną szansę, wspiera takie działania i również tą potrzebę dostrzega. Nie wyobrażam sobie dalszej edukacji młodzieży, która nie będzie wchodziła w potrzeby samorządów, biznesu, a tutaj mamy uczelnię, która chce pomóc globalnie w całym województwie rozwojowi i tak, żebyśmy byli spójni. Ta nauka musi nam towarzyszyć, badania muszą nam towarzyszyć i również jak najbardziej popieram taki zapis. Bardzo się cieszę, że on jest, uważam go za bardzo istotny.
To jeszcze Piotr Karczewski.
No w kontekście tego, że za mało pieniędzy w zasadzie jest przeznaczane na naukę, na szkolnictwo, to z polskiego budżetu to jest chyba 1% z tego, co sobie kojarzę, to każde dodatkowe środki, które by tutaj wpłynęły na uczelnie, które są na Pomorzu, to jest bardzo ważna sprawa. To powoduje rozwój, ale też, tak jak tutaj pani burmistrz przed chwilą powiedziała, to są relacje z biznesem, z samorządem, tak? Także tutaj mamy wiele jak gdyby korzyści.
Dobrze. Mówi się, że związek ten metropolitalny może się stać z jednym z takich najważniejszych impulsów rozwojowych dla regionu w najbliższych latach. No, jak wasze samorządy będą mogły to wykorzystać? Jakie są potrzeby?
Ja myślę, że my powinniśmy wszyscy cieszyć się z tego, że powstaje metropolia. Powstanie metropolii oznacza dodatkowe środki finansowe. No, hasłowo liczmy około 500 milionów złotych rocznie po pewnym czasie. Czyli w skali kilkunastu lat to są miliardy złotych. I teraz jeśli jesteśmy za metropolią, to jesteśmy za tym, że dodatkowe miliardy złotych z budżetu państwa są przeznaczone na realizację naszych najważniejszych potrzeb. Z jednej strony to jest, jak powiedzieliśmy sobie, nauka. Z drugiej strony możliwość współpracy, realizowania zadań wspólnych, ale także realizowania zadań przez poszczególne gminy. W przypadku Skarszew to jest oczywiście kwestia transportu, dodatkowych połączeń, które umożliwią nam to, że nasza młodzież również będzie korzystała z tego rozwoju, niesamowitego rozwoju naszych uczelni, że będzie mogła jeździć, korzystać z bogatej oferty szkół średnich, szkół wyższych. To jest absolutnie rzecz, której potrzebujemy. A z drugiej strony, i to jest też kwestia, którą się straszy przed metropolią, to nie jest tak, że my wszyscy o piątej jedziemy do stoczni do pracy. Te czasy już dawno minęły. My potrzebujemy również pracowników. Komunikacja w ramach metropolii to jest komunikacja między wszystkimi gminami. Dzięki tym właśnie środkom będziemy mogli liczyć na to, że również do nas będą przyjeżdżali pracownicy. Nasze firmy to są również trójmiejskie firmy, gdańskie firmy, które dzisiaj lokują w Skarszewach swoje inwestycje. To jest kilkaset milionów złotych. takich inwestycji jest sporo. W związku z tym my za chwilę również będziemy mieli problem. W związku z tym, że nasze województwo rozwija się nierównomiernie, będziemy musieli doprowadzić do tego, że ten rozwój będzie dla wszystkich, że również mieszkańcy spoza metropolii będą, na przykład ze Starogardu, będą mogli przyjeżdżać do Skarczew do pracy, będą mogli komunikować się na znacznie lepszych warunkach. Miliony złotych, które trafią w pewnej perspektywie do Skarczew, będą oznaczały przede wszystkim transport, lepszy transport, łatwe skomunikowanie z Trójmiastem.
No dobrze, a zadam pytanie, a nie można było teraz tego zrobić wcześniej?
No my staramy się to, mówiąc krótko, robić w zakresie posiadanych możliwości, w zakresie posiadanych środków. Natomiast jeśli dostajemy ekstra pieniądze, kilka milionów na przykład rocznie, w skali 10 lat to można sobie wyliczyć, no to nasze możliwości znajdują się na zupełnie innym pułapie. To jest nowa skala.
Tak, no zbudowanie takiego zintegrowanego modelu transportowego na kręgosłupie metropolii jest dużo łatwiejsze. No, nie tylko dodatkowe środki, ale też dodatkowe możliwości administracyjne.
Tak, nie? Bo to nie jest tylko kwestia tego, że uruchomimy kilka dodatkowych autobusów, kilkanaście. Natomiast my będziemy współpracować i tworzyć wspólnie jako mechanizm jeden. Dzięki temu właśnie, te zadania ułatwia nam ustawa metropolitarna, skoordynować ten transport, stworzyć jeden bilet, przemieszczać się swobodnie. Czyli jeśli jesteśmy przeciwko metropolii, jesteśmy przeciwko ułatwieniom w zakresie współpracy, tworzenia jednolitej polityki transportowej, no i finalnie przeciwko tym miliardom, które mogą trafić na Pomorze.
Ja wierzę, że wszyscy jesteśmy za metropolią. Wszystkie racje, te, które gdzieś tam przemawiają przez malkontentów, one w jakimś sensie są zrozumiałe, bo każda taka zmiana może budzić obawy. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że budujemy coś naprawdę niezwykłego. To nie jest tylko związek komunikacyjny i transportowy. W tle mamy gigantyczne projekty energetyczne. Transformacja energetyczna, która potrzebuje pracowników. Lada chwila musimy zaabsorbować kilkanaście tysięcy pracowników, prawdopodobnie z całego świata, w tym ze Stanów Zjednoczonych. Głównym wykonawcą elektrowni jądrowej jest Bechtel. I umożliwić im równomierną dystrybucję w regionie. To jest wielka szansa dla przyciągania osób do naszego regionu w dobie kryzysu demograficznego. My już dzisiaj robimy prognozy, jeżeli chodzi o uczelnie wyższe, jeżeli chodzi o perspektywę rekrutacyjną. Tylko poprzez wybudowanie atrakcyjnego, silnego i zintegrowanego regionu z silnym zapleczem akademickim możemy konkurować również do kandydatów do szkół średnich i na studia i do realizacji dużych inwestycji.
Bo uczelnie wyższe, dodajmy, już szkolą przyszłych pracowników właśnie pod te inwestycje.
Nauczycieli dla szkolnictwa zawodowego i techników to są również bardzo ważne wyzwania. Mamy znakomite szkolnictwo techniczne i zawodowe tu w regionie, ale musimy sprofilować zwaną część szkół na projekty związane z energetyką.
Piotr w kontekście do tego, co powiedział pan rektor przed chwileczką, to chcę powiedzieć, że w najbliższym czasie jest szansa na to, że Pomorze będzie samowystarczalne energetycznie, bo ta elektrownia, która się będzie budować, farmy wiatrowe, magazyny energii, farmy fotowoltaiczne, to wszystko razem stworzy sytuację taką, że będziemy samowystarczalni. Mało tego, będziemy mogli nawet eksportować do innych części kraju energię elektryczną. To jest ważne dla biznesu, dla samorządu, w ogóle dla funkcjonowania całego województwa.
No i rozwoju, prawda? Bo rozwoju, to jest również wielki atraktant dla dużego przemysłu 5.0 czy nawet 6.0, czyli wszystkich tych usług, które są niezwykle energochłonne, a potrzebują zielonej energii. Zwróćmy. I Pomorze tą zieloną energię jest w stanie dać z wykwalifikowanymi kadrami.
Zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę niezależnie od barw politycznych, oficjalnie czy nieoficjalnie, wszyscy, z którymi rozmawiamy, są za metropolią. Nawet podczas sesji sejmiku województwa pomorskiego w ramach debaty ta uchwała, która miała zostać podjęta, została jakby skorygowana o to, że również klub opozycyjny jest za tym, żeby była metropolia.
Tak, bo była, przypomnijmy, uchwała części radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości, tak, dotycząca obaw.
Sesja nadzwyczajna była zwołana. Chcieliśmy o tej sesji nadzwyczajnej zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że na forum sejmiku nie było takiej poważnej debaty. To jest pierwsza rzecz. Druga, żeby Senat przyjął pewne poprawki, które jak gdyby no, nasuwały się same z siebie. No niestety, powiem szczerze, troszeczkę byłem zawiedziony, bo nasza uchwała, projekt naszej uchwały został odrzucony, a miało być to po prostu takie pokazanie dobrego klimatu, który wychodzi z sejmiku województwa pomorskiego, że wszyscy, cały sejmik, jesteśmy za tym, żeby ta ustawa metropolitalna weszła. Oczywiście po uwzględnieniu tych poprawek, o których wcześniej mówiłem.
O tych poprawkach i uwagach jeszcze porozmawiamy po przerwie, ale zapytam jeszcze panią burmistrz Żukowa o to, jakie są wasze potrzeby, wasze oczekiwania, jeśli chodzi o tę ustawę metropolitalną.
Ja myślę, że kluczowe jest to, że to jest taka odpowiedzialność, wysokie poczucie odpowiedzialności przez samorządowców, bo mówimy tutaj o około 61 samorządach, które są zaangażowane w tą ustawę metropolitalną i które ją popierają. Dlaczego? Dlatego, że właśnie myślą o potrzebach swoich mieszkańców. Ja tak na to patrzę. My jesteśmy taką wyjątkową gminą. Gmina Żukowo jest na granicy Trójmiasta, Gdańsk, Gdynia, Sopot. Jesteśmy w powiecie kartuskim. U nas mieszkańców przybywa każdego roku bardzo dużo. Jesteśmy liderem na skalę krajową. W związku z czym komunikacja jest dla nas faktycznie kluczowa. My już w tej chwili, w tym roku wprowadziliśmy respektowanie biletu metropolitalnego. Jest to też jedno z nowszych rozwiązań i spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem. Natomiast aby ta komunikacja funkcjonowała spójnie, potrzeba więcej narzędzi. My potrzebujemy dodatkowych funduszy, nie tylko jako gmina Żukowo, tylko właśnie jako takie szeroko pojęte partnerstwo, żebyśmy mogli nowe tabory zakupić, żeby komunikacja kolejowa była spójna z autobusową. Dzisiaj radzimy sobie jak możemy, zarówno w ramach funduszy własnych, jak i takiej współpracy partnerskiej, bo taka współpraca rzeczywiście jest i Gdańsk, Gdynia i ościenne gminy, ale również musimy myśleć o tej komunikacji dalszej. Nasi mieszkańcy uczą się w Gdańsku, nie będę daleko szukała, bo w domu też miałam studentkę uczelni Uniwersytetu Gdańskiego, teraz GUMED-u. I ta komunikacja jest nam po prostu bardzo potrzebna. Wykluczenia komunikacyjne to nie jest coś, co było reliktem przeszłości. Ono wciąż funkcjonuje. I naprawdę mamy ogrom pracy wspólnie do wykonania, bo to nie jest tylko odpowiedzialność poszczególnych samorządów. To jest wspólna nasza odpowiedzialność za mieszkańców i za komfort ich życia. Wszyscy mówimy o mobilności, mówimy o przemieszczaniu się mieszkańców, o otwartości. I teraz mamy taką wspólną szansę, żeby wspólnie nad czymś pracować i mówić jednym głosem.
Pytam was, samorządowców, o to, jakie potrzeby macie i jakie oczekiwania względem tej ustawy metropolitalnej. Pan Piotr Karczewski jest z Kościerzyny. To jakie Kościerzyna i ten region ma potrzeby i oczekiwania?
Szanowna Pani redaktor, Szanowni Państwo, Kościerzyna nie jest w stowarzyszeniu tym metropolitanem na dzień dzisiejszy, natomiast moje rozmowy z panem burmistrzem obecnym wskazują na to, że Kościerzyna taki akces złoży. Czy podejmie uchwałę teraz na najbliższych, powiedzmy, tygodniach, tak jak podjął to Elbląg, tak? Radni Elbląga podjęli uchwałę, że chcą do przyszłej metropolii należeć. Prawdopodobnie Kościerzyna też tak postąpi. Zresztą jest tutaj pan burmistrz ze Skarszew, to również Starogard też taką chęć przystąpienia do metropolii wyraził. My jesteśmy dobrze położeni, jeżeli chodzi o Kościerzynę, bo mamy tak, mamy drogę 221, która w tej chwili jest remontowana. Mamy drogę krajową 20. Mamy kolej, która 201, linia, która jest teraz w kapitalnym remoncie, więc my jak gdyby powiat kościerski, a szczególnie Kościerzyna, naturalnie jak gdyby ciąży do tej metropolii i myślę, że taki akces będzie ostatecznie złożony.
No właśnie, a jeśli chodzi o ten Elbląg, bo to rzeczywiście była senacka poprawka, czy też w tym kierunku powinniśmy się rozwijać? No Elbląg ma rzeczywiście aspiracje, sporo mieszkańców chce być w województwie pomorskim, sporo osób pracuje w Elblągu i mieszka w Gdańsku, albo odwrotnie.
Nie powinniśmy się tego absolutnie obawiać. Padały takie sformułowania, że jest to rozbijanie czegoś, integracji czy granic województw. Absolutnie tak nie jest. Zresztą aspiracje Elbląga i stanowisko polityków Elblągu i z prawicy, czy z centrum, czy z lewicy jest tutaj jednoznaczne, że chcą być związani z metropolią. I metropolia, również tego typu przypadki są znane za granicą. Niczego tutaj nie demoluje, natomiast wzmacnia naturalne aspiracje, a naturalne możliwości możliwości rozwojowe mieszkańców Elbląga. Ułatwia transport, ułatwia rozwój, ułatwia podejmowanie wspólnych rozwiązań w wielu sferach. Więc nawet, powiem, w ramach dyskusji z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej, ten wątek nie był jakoś wyjątkowo trudnym elementem w dyskusji, czy też, nie chcę użyć słowa negocjacji, raczej poznania oczekiwania głowy państwa w stosunku do kształtu ostatecznego ustawy metropolitarnej. Więc nie widzimy tutaj, myślę, że nikt nie widzi na dzień dzisiejszy jakichkolwiek problemów, które mogły być tutaj utrudnieniem przed na przykład złożeniem podpisu, zakończeniem pełnego procesu legislacyjnego. Więc to jest wielka szansa dla Elbląga. Tak samo nie musi się bać tego Olsztyn i pozostała część województwa warmińsko-mazurskiego. Elbląg jest związany z Trójmiastem w tych zakresach, w których jest to korzystne i dla Trójmiasta, dla metropolii, i dla Elbląga. Więc tutaj nie widzę żadnego z tym problemu.
Tak, metropolia przecież niczego nie zastępuje. To jest raczej nowa czy metastruktura, która ma dać przestrzeń do rozwoju zupełnie innych zadań w sposób zintegrowany. O jednej rzeczy jeszcze nie mówiliśmy, o wykorzystaniu środków europejskich na różnych poziomach, prawda? I wciąż utyskujemy, że ten horyzont to jest obszar, w którym powinniśmy zdecydowanie poprawić nasze możliwości, bo potencjał mamy olbrzymi. No i właśnie znowuż metropolia zintegrowana z szkolnictwem wyższym, z instytucjami naukowymi, ze startupami, małym, średnim i dużym biznesem, jest w stanie wygenerować zupełnie nowy ekosystem do pozyskiwania środków horyzontalnych, tak żebyśmy byli w końcu zadowoleni z poziomu wykorzystania tych pieniędzy na rozwój naszego regionu. I nie mówimy tylko i wyłącznie o konsumowaniu środków. Mówimy raczej o pozyskiwaniu środków na kolejne inwestycje, w innowacje, w nowy przemysł, w tworzenie miejsc pracy w zawodach, które prawdopodobnie nie możemy jeszcze ich nazwać. To jest nasz zasadniczy problem dzisiaj w czasach niepewności, prawda? To również są wyzwania szkolnictwa wyższego. Popatrzmy na metropolię jako obszar szans. Jako obszar szans, a nie nową strukturę administracyjną. To też trzeba odczarować.
Słuchajcie, rozmawiamy o komunikacji i o nauce głównie, ale przecież ta współpraca w ramach obszaru metropolitalnego, mówi się też o ochronie środowiska, o wspólnym planowaniu przestrzennym i to jest jeden z argumentów, który stawiają osoby, które są przeciw tej ustawie, obawiają się.
O zdrowiu jeszcze, prawda?
No. Tak jest, o zdrowiu jeszcze rozmawialiśmy. No właśnie, co z tymi innymi aspektami, na przykład jeśli mówimy o polityce przestrzennej, czy tutaj nie ma obaw, że niektóre samorządy mniejsze będą miały mniej do powiedzenia.
Ta ustawa absolutnie nie zmienia zakresu kompetencji jakiejkolwiek jednostki samorządu terytorialnego. Pojawiły się wśród krytyków, tak jak pani redaktor podkreśliła, uwagi, które dotyczyły w cudzysłowie zbyt dużego katalogu kompetencji metropolii. I teraz gdybyśmy wyrzucili jakikolwiek z elementów, który jest wymieniony w ustawie, to przekreślilibyśmy sobie to, o czym pan rektor powiedział. Bardzo ważną rzecz, na przykład pozyskiwanie środków zewnętrznych, środków unijnych, w zależności od zakresu kompetencji, zakresu, który metropolia realizuje. Co więcej, to gminy mogą na zasadzie własnej decyzji współpracować, delegować pewne uprawnienia, czy transportowe, czy projektowe, czy związane z Centrum Usług Wspólnych, Centrach Usług Społecznych. To jest tylko dobra wola poszczególnych członków metropolii, poszczególnych samorządów, poszczególnych gmin, żeby skorzystać z takich możliwości rozwojowych, które się pojawią. Więc ograniczenie, sztuczne ograniczenie tego katalogu zadań byłoby niecelowe. Co więcej, również w ramach, powiedziałbym, poznania oczekiwań głowy państwa w stosunku do szczegółowych zapisów ustawy metropolitarnej, również ten element nie był konfliktowy, nie był przedstawiony jako zasadniczy. Co więcej, udało nam się przekonać chociażby pana, tak mam nadzieję, pana ministra Zbigniewa Boguckiego, który prowadził te rozmowy, że jest to element, który faktycznie ma swoje uzasadnienie. I takich elementów było kilka, trzeba by się na nich skupić. Te wszystkie wątpliwości, które się pojawiły, zostały skorygowane w Senacie przez zgłoszone poprawki i moim zdaniem one wyczerpują absolutnie oczekiwania i tutaj myślę, że wielką życzliwość urzędników Kancelarii Prezydenta, którzy stawiali na konkretne, ważne dla wszystkich gmin także tych mniejszych, o których często mówimy, elementy.
Ale fajnie by było w Polsce, jakbyśmy tak dyskutowali. Nie? Ponadpolitycznie tak, i właśnie tak w interesie ludzi i regionu. To jest absolutnie
cudowny dialog. No bo to jest podkreślone, że
cudowny
ustawa
dialog, który,
metropolitalna jest ponad podziałami ponad politycznymi. Podziałami.
Który tak i powinien być.
Piotr Karczewski.
Ja bym chciał tak historycznie trochę się cofnąć do roku 2007. Wtedy miałem zaszczyt być wojewodą pomorskim i reprezentować rząd pana prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego, czyli za tak zwanego pierwszego PiSu, ta ustawa metropolitalna też już miała wejść. Jako wojewoda pomorski razem z Mazowieckim i Śląskim uczestniczyłem w MSWiA w opracowywaniu tej ustawy, podstaw tej ustawy. Tam były wtedy zadania obligatoryjne pokazane i fakultatywne. Obligatoryjne to miał być oczywiście transport, gospodarka odpadami i planowanie przestrzenne. Fakultatywne, różne. Wspólne zamówienia i tak dalej. No niestety przegraliśmy wybory w 2007 roku i ta ustawa nie weszła. A propos finansowania, chciałbym powiedzieć jeszcze jedno, że teraz realizujemy 2001-2007 Fundusze Europejskie dla Pomorza. W następnym rozdaniu, no niestety jest pewne zagrożenie, że tych środków europejskich może być mniej dla Polski, tym dla Pomorza, ale być może metropolia otworzy furtkę, że będzie można pewne środki wyciągnąć.
Tak, ale one będą dostępne centralnie. To jest ta różnica. Oczywiście to wymaga od nas wybudowania zupełnie nowego zaplecza projektowego. Znowuż wrócę do tej synergii między środowiskiem akademickim, a samorządami i biznesem. To jest wielka szansa na to, żeby wybudować właśnie instrumenty, które będą wspierały nas w pozyskiwaniu środków z poziomu centralnego. Bo tam ta dostępność będzie dużo większa. Ale my po prostu nie jesteśmy wystarczająco jeszcze na to przygotowani. Więc upatruję tutaj olbrzymie szanse na to, żeby stworzyć kompletnie nowy model pozyskiwania środków zewnętrznych.
I to, co Piotr Karczewski powiedział, jest niesamowicie ważne, ponieważ niezależnie od tych sytuacji, które mogą zaistnieć w zakresie na przykład dystrybucji środków europejskich, to metropolia i jej szeroki zakres kompetencji umożliwi ewentualne ich pozyskiwanie, generowanie chociażby przez również udział w tym dodatkowym elemencie podatkowym.
I teraz głos ma pani burmistrz Mariola Zmodzińska. Czy pani ma jakieś obawy, jeśli chodzi o tę ustawę metropolitalną jako samorządowiec?
Tutaj, jak pan burmistrz powiedział, jeżeli chodzi o gospodarkę przestrzenną, ta samodzielność zostaje w samorządach poszczególnych. Natomiast nie ukrywajmy, my jesteśmy na jednej płaszczyźnie, jesteśmy w jednym obszarze. Wszystkim zależy na tym, żeby samorządy się rozwijały, bo rozwijają się regiony. Daje to szansę pracy, nauki naszym mieszkańcom, o których musimy się troszczyć. I teraz jeżeli mój partner, czyli na przykład Gdańsk, realizuje swoje inwestycje, rozwija swoją gospodarkę, przemysł, ja muszę wiedzieć, co tam się dzieje, bo to bezpośrednio wpływa na to, co się dzieje w gminie Żukowo. I mieszkańcy gminy Żukowo w tym wypadku również mają prawo wiedzieć, jakie są plany, jaka będzie gospodarka przestrzenna również u naszego sąsiada. Bo po to czasami do nas wyjeżdżają, żeby mieć możliwość bycia po prostu w terenie bardziej wiejskim. Bardzo często jednak z ogromnym szacunkiem do rolnictwa i też rekomenduję wszystkim mieszkańcom takich gmin wiejskich czy miejsko-wiejskich, żeby to rolnictwo szanowali, bo ono jest naprawdę bardzo ważne i wszystkim nam zależy na tym, żeby zostało zachowane. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój bardziej przemysłowy, my musimy działać spójnie, kompatybilnie i wiedzieć, gdzie i w których miejscach takie rzeczy mogą się rozwijać. Nie powinno to się dziać na zasadzie przypadku, bo przypadek wprowadza po prostu chaos.
Dobra, jeszcze chciałam, żebyśmy trochę te obawy rozwiali, bo część polityków, głównie z prawej strony sceny politycznej, no, przedstawia argumenty przeciwko tej ustawie, już trochę o tym mówiliśmy. Pomorscy posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie poparli tej ustawy. W Senacie po wprowadzeniu poprawek, tam większość chyba senatorów PiSu była ostatecznie za. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Teraz radni PiS z Sopotu napisali również pismo, wybrali się do kancelarii prezydenta. Oni się obawiają, że Sopot, który jest no, tak zakleszczony między Gdynią a Gdańskiem, z niewielką liczbą mieszkańców, także straci swoją podmiotowość i możliwość decydowania dla mieszkańców, o ważnych kwestiach dla mieszkańców. Pan Piotr Karczewski, rozumie pan te obawy radnych z Sopotu?
Panie redaktor, my rozmawiając na temat metropolii, musimy też szanować każdy głos. Mamy oto taką informację, że samorządy, tutaj pan rektor powiedział, poszedł głos wspierający, żeby pan prezydent pochylił się pozytywnie nad tą ustawą, a są też głosy przeciwne. Musimy się to też wsłuchać i no, szanować. Nie wiem, z czego wynikają te obawy. Być może na przykład ja sobie tak z mojego doświadczenia zawodowego mogę wyobrazić, że na przykład na terenie Sopotu obecnie jest firma komunalna, która prowadzi gospodarkę odpadami. Tam są niskoemisyjne pojazdy zakupione przez miasto i tak dalej. I być może obawiają się na przykład, że jeżeli będzie metropolia, no to będzie centralne zamówienie, będzie jeden wykonawca i w tym momencie na przykład ta firma komunalna nie będzie miała, że tak powiem, pracy, możliwości obsługi mieszkańców albo będzie podwykonawcą. No trudno mi powiedzieć, no trzeba się wsłuchać, trzeba rozmawiać na ten temat i starać się te wszystkie wątpliwości rozwiewać.
Pełna zgoda. Ja uważam, że zawsze szacunek do również osób, które mają odmienne zdanie, jest kluczem i podstawą do merytorycznie prowadzonej dyskusji. Ja mogę się zabrać głos jako Sopocianin. Tym razem, a nie jako akademik czy profesor. Nie widzę tych zagrożeń. I ostatnio zresztą brałem udział w absolutoryjnej sesji Rady Miasta Sopotu, gdzie mówiłem o potrzebie poszukiwania nowych, silnych identyfikatorów naszego miasta, które z natury rzeczy ma swoją unikatowość i wyjątkowość. Myślę, że obecność Sopotu w metropolii tylko je podbije. To jest akademickość Sopotu. Proszę pamiętać, że serce dawnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, która jest dzisiaj częścią poprzez Wydziały Uniwersyteckie Uniwersytetu Gdańskiego, zlokalizowana jest właśnie w Sopocie. To Sopot jest kulturalną stolicą Polski. Jeżeli nadto damy metropolitalne szanse rozwoju tych szczególnych obszarów, czy unikatowych identyfikacji tego miasta, jesteśmy tylko wygrani.
Ja myślę, że najgorsze, co by się mogło stać, to, że ta ustawa, bardzo dobra, świetnie przygotowana, mogłaby się stać elementem gry politycznej, elementem tego konfliktu politycznego, który istnieje w Polsce, który dla Polski jest oczywiście czymś bardzo niedobrym. Natomiast tak jak pan radny powiedział, trzeba wysłuchać każdego, trzeba przedyskutować każdą kwestię. Polecam szczególnie wszystkim krytykom czy niedowiarkom ustawy artykuły pana profesora Jakuba Szlachetki, który bardzo precyzyjnie, bardzo przyjaznym językiem tłumaczy wszystkie kwestie związane z tym, co składa się na ustawę metropolitalną.
Pan profesor kilka dni temu był gościem Radia Gdańsk i ta rozmowa też jest do odsłuchania.
Warto wrócić, jak najbardziej. Też polecam moim kolegom, którzy mają jakieś swoje niepokoje i mam nadzieję, że te niepokoje będą rozwiane. Natomiast nie mam żadnej wątpliwości, że sam deklaruję się jako osoba, która ma prawicowe poglądy, w szczególności w zakresie gospodarczym. Nie widzę tutaj jakichkolwiek wątpliwości. Co więcej, debata z urzędnikami Kancelarii Prezydenta pozwoliła wczuć się w oczekiwania głowy państwa, podkreślę to jeszcze raz, a przez to zagwarantować wszystkim, którzy składają się na kształt metropolii pomorskiej, absolutnie równe możliwości rozwojowe. Co więcej, jak rozmawiamy z politykami różnych stron sceny politycznej, czy koalicji, czy Prawa i Sprawiedliwości, ja nie znalazłem osoby, która jednoznacznie, deklaratywnie powiedziałaby, że jest przeciwko metropolii. Wszyscy są za. To, że potem głubią im się ręce w jakimś, nie wiem, jakiś program się uruchamia Wichego, ja to rozumiem. Takie rzeczy się dzieją, takie rzeczy mają miejsce, ale ważniejsze nawet jest to, że wewnątrz sercu są za ustawą metropolitarną, a wszyscy liczymy na to, że niezależnie od tych zachowań, które miały miejsce, które pewnie jeszcze będą miały miejsce, liczymy, że po pierwsze nigdy nie byliśmy tak blisko zakończenia procesu legislacyjnego i mamy nadzieję, że ten proces legislacyjny będzie pełny i korzystny dla metropolii.
Piotr Karczewski.
Tutaj się zgadzam z panem burmistrzem. Ja też mam taką informację, że ten klimat tam w rozmowie z panem ministrem Boguckim był bardzo taki konstruktywny. Rozmawiać trzeba. Nawet ten taki argument tutaj wspomniany Elbląg, tak, że on jest w warmińsko-mazurskim województwie, to trzeba pokazywać, że na przykład no, są takie metropolie na zachodzie, na przykład na pograniczu Niemiec i Danii, na pograniczu Niemiec, Holandii i to są metropolie, które są 3-4 razy większe niż nasza potencjalna, nawet rozbudowana metropolia.
pani Mariola Smudzińska jeszcze o tym ewentualnej utracie podmiotowości przez małe samorządy.
Myślę, że takiej opcji nie ma. Natomiast uważam, że faktycznie trzeba słuchać każdego głosu, bo w ten sposób też się uczymy i możemy się rozwijać. A ustawa metropolitalna ma pomóc chociażby nawet implementować wzajemnie jakieś bardzo dobre rozwiązania i stanowić taką spójność, która ma być korzyścią. Głos każdego samorządowca będzie wysłuchany, dlatego że chociażby kwestia głosowania podwójną większością, rozmowy, które prowadziliśmy, też żeby każdy mniejszy, większy samorząd, bez względu na liczbę mieszkańców, bo gmina Żukowo ma w tej chwili więcej mieszkańców niż miasto Sopot, natomiast w momencie, gdy jest wyż turystyczny, no to faktycznie Sopot jest bezkonkurencyjny, ale również ta turystyka i patrzenie na nią powinno być aspektem, który powinien mieć szansę realizacji również w całym województwie pomorskim, bo mamy wiele pięknych miejsc do pokazania, ale do tego potrzebujemy też spójnych działań.
No właśnie, powiedzmy jeszcze o tym głosowaniu nad różnymi projektami, które będą procedowane, bo też chyba była taka obawa prezydenta, że ten głos małych gmin będzie mało słyszalny, ale został przyjęty taki model podwójnej większości, tak? Na czym on polega? Wyjaśnijmy.
Podwójnej większości, czyli liczby przedstawicieli poszczególnych gmin, powiatów i oczywiście liczby mieszkańców, czyli to jest taki element, który gwarantuje to, że nie będzie tutaj z jednej strony liberum veto, a z drugiej strony nie będzie dominacji tak zwanych miast rdzenia, czyli Gdańsk, Gdyni, Sopotu, na mniejsze metropolie. Natomiast pojawił się też jeszcze jeden wątek, jeszcze jedna obawa, która często jest pokazywana, czy wspominana przez krytyków ustawy, dotycząca liczby członków metropolii. Czy powinna być mniejsza, czy powinna być większa? I o tym również rozmawialiśmy. Natomiast okazało się, że takim elementem, który absolutnie jakby likwiduje tą wątpliwość, jest fakt przekazania 40% środków na rzecz właśnie tych gmin, użyjmy, najbardziej potrzebujących, rozwijających się, potrzebujących tego wsparcia finansowego. W związku z tym, mimo tego, że ta liczba jest dla niektórych za duża, gwarantujemy im odpowiedni poziom środków, czyli udział w tym dodatkowym torcie, który się pojawi, który będzie służył realizacji tych wszystkich ważnych zadań, o których mówiliśmy sobie w programie. I tak naprawdę każdy z tych elementów został wyjaśniony i przygotowany przez Sejm i Senat w taki sposób, że gwarantuje absolutnie obronę praw każdego członka metropolii. Nikt nie powinien tutaj mieć obaw.
Ja może dodam, że obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot na razie, tak, ale działał już w ramach kilkudziesięciu jednak samorządów. Ta współpraca była dobra, była systematyczna. ZIT-y, czyli opcje też znalezienia dofinansowania, wspierania samorządów były realizowane i tutaj partnerstwo jest kluczowe. Wzajemne zrozumienie potrzeb i o tym rozmawialiśmy.
I dobrowolne, proponując
właśnie tą głosowanie podwójną większością, żeby ten komfort i stabilizacja współpracy była, bo wszyscy są nastawieni na tą wzajemną, dobrą współpracę. Ale każdy głos musi być wysłuchany i też te 40% i głosów, i funduszy, które powinny iść do samorządów, które nie mają miast na prawach powiatu, to są takie rzeczy, które fajnie było dostrzec i dobrze, że dają one taki komfort działania dla mniejszych samorządów.
Zdanie klucz jest takie, że metropolia, przyszła metropolia musi się rozwijać w sposób zrównoważony wewnątrz metropolii, ale również na zewnątrz województwa pomorskiego. I w nawiązaniu do tego, co pan burmistrz powiedział o tej nadzwyczajnej sesji, pan Marcin Chorała, szef PiS-u na Pomorzu, bardzo konstruktywnie się wypowiadał na ten temat, oczywiście wskazując różne zagrożenie, ale idea metropolii jak najbardziej jest pozytywnie odbierana.
No właśnie, ale jak mocno rozbudowywać te metropolie, bo tutaj mówiliśmy o tym, że będzie możliwość, żeby się włączyły inne gminy czy powiaty. I czy gdzieś jest jakaś granica? Czy widzicie te granice, że całe Pomorze na przykład w przyszłości będzie w tym związku metropolitalnym?
Do tej pory była to absolutna dobrowolność i to, że nie ma dzisiaj pewnych gmin, struktur samorządowych w metropolii jest efektem przemyślanych, jak rozumiem, decyzji władz miasta. W przypadku Skarszew kiedyś burmistrz Pauli złożył wniosek do Rady Miejskiej, poszliśmy do obszaru metropolitarnego i przyjęto nas po analizie tego, czy jesteśmy funkcjonalnie, integralnie związani z Trójmiastem. Już nie chcę mówić o tym, że to jest oczywiście ambicja dawnej historycznej stolicy województwa pomorskiego, ale my jesteśmy transportowo, komunikacyjnie, jeśli chodzi o zaplecze przemysłowe, związani z Trójmiastem. W związku z tym, jeśli na przykład Starogard nie podjął takiej decyzji, to musiały być tam pewne podwaliny tego rodzaju procesu myślowego u władz miasta. W przypadku innych gmin być może koncentrowano się na innych elementach. Jak rozumiem, tutaj pan Piotr mówi bardzo wyraźnie o aspiracjach Kościerzyny, jeśli chodzi o udział w metropolii. Więc do tej pory była to absolutnie jednoznacznie dowolność. Jak będzie to wyglądało w ten sposób? Są dzisiaj, w tym momencie, są krytycy oczywiście, którzy mówią, że zostawiamy bardzo małą część za metropolią, bardzo małą część województwa. My uważamy, że absolutnie ten motyw, wątek rozwojowy będzie dotyczył również gmin, które znajdują się, czy powiatów, które znajdują się poza granicami metropolii pomorskiej. Natomiast to będą decyzje indywidualne oczywiście samorządów, będą decyzje, które na pewno będą miały na celu wykorzystanie tego niesamowitego aspektu rozwojowego, który niesie ze sobą metropolia.
No bo wiecie, jak to wygląda. Te pieniądze, które będą w ramach tej ustawy metropolitalnej trafiały, czyli tam od 30 roku, czy już nawet 29, to będzie 500 000 000 zł, no zostanie podzielone pomiędzy te gminy, powiaty, które są w tym związku, tak? A co z innymi, poza tym pomorskimi miastami, gminami, poza tym związkiem?
No nie wszyscy są w metropolii, to jest rzecz naturalna. Nawet są przeciwnicy, którzy mówią, że już za dużo gmin jest w metropolii. Pewnie będą jeszcze możliwe jakieś dyskusje w tym zakresie. Natomiast my jednoznacznie podkreślamy, że rozwój metropolii, stworzenie na przykład nowych rozwiązań transportowych będzie również służył osobom, które są poza metropolią. Bo przecież sąsiedztwo z tak dynamicznie rozwijającym się obszarem wpływa również na obszar, który jest w bezpośrednim sąsiedztwie metropolii, jest dalej.
Tak, ja myślę, że to trzeba akcentować, że rozwój metropolii będzie służył rozwojowi całego Pomorza, czy całej Polski Północnej. I tak należy na to patrzeć. Nie partykularnie jako dotacje czy środki finansowe wprost punktowo trafiające do tej czy innej gminy. Mówimy o lewarze rozwojowym, mówimy o kole zamachowym. Będę każdorazowo dodawał. Kole, które jest absolutnie innowacyjne na skalę polską, bo uwzględnia czynnik wiedzy.
Przecież środki unijne, środki rządowe będą w dalszym ciągu mogły trafiać do różnych samorządów. Tak jak za poprzedniej władzy te programy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Inwestycji Lokalnych, Polski Ład, więc środki szły na cały teren województwa i w dalszym ciągu, jeżeli takie programy będą realizowane, plus unijne środki, będą mogły być przekazywane do różnych gmin na terenie całego województwa.
Ja myślę, że trzeba to raczej jako szansę traktować, tak? Bo jeżeli będzie kompatybilność, spójność działania i samorządy, lokalizacje są ze sobą powiązane, zarówno mieszkańcami, jak i zadaniami, które realizowane są, gospodarczymi chociażby, to samo naturalnie będzie wypływało, które obszary powinny jeszcze do metropolii przystąpić, bo to jest naprawdę wtedy dla wszystkich szansa. A sprawczość działania, systematyczność, spójność i jeden głos, to myślę, będzie najlepsza wizytówka.
I te miejscowości również pozostają często w tak zwanych ZIT-ach, które dają możliwość wykorzystania dodatkowego efektu synergii właśnie w ramach takich małych metropolii. Te ZIT-y istnieją poza metropolią i tak się oczywiście będzie działo.
Teraz pan prezydent ma czas do połowy lipca, do początku lipca mniej więcej, żeby podpisać tę ustawę metropolitalną. Jeszcze jakieś spotkania planujecie? Czy z panem Boguckim, czy z samym prezydentem?
Myślę, że dzisiaj już nie trzeba mówić o naszych możliwościach dyskusji. Te możliwości dyskusji istnieją zawsze. Staraliśmy się bardzo jednoznacznie, bardzo konstruktywnie przedstawić nasze stanowisko, wysłuchać stanowiska pana ministra Boguckiego. Ja absolutnie miałem zaszczyt brać udział w tych rozmowach. Chciałem bardzo serdecznie podziękować. Otwartość, poziom naprawdę absolutny, merytoryczny na mistrzowskim poziomie, który umożliwił nam wypracowanie wspólnych stanowisk. To była wielka sprawa, wielka radość wielka szansa dla całej metropolii, że mogliśmy takie rozmowy prowadzić i one są bardzo korzystne. Mam nadzieję, że skończą się pełnym procesem legislacyjnym.
Tak jak pani redaktor powiedziała, wczoraj podjęliśmy wspólną uchwałę, stanowisko rektorów pięciu gdańskich uczelni i przewodniczących rad uczelni, a także członków rad o jednoznacznym poparciu dla tej ustawy. To stanowisko zostało wysłane do pana prezydenta.
I samorządowcy, niektórzy, również pani burmistrz też wysłała w swoim imieniu list pana prezydenta i kilku innych samorządowców. Musimy już kończyć. Mariola Zmudzińska, burmistrz gminy Żukowo.
Dziękuję.
Jacek Pauli, burmistrz gminy Skarszewy.
Dziękuję bardzo.
Profesor Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję bardzo, to była prawdziwa przyjemność.
I Piotr Karczewski, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Dziękuję bardzo, serdecznie państwa pozdrawiam.
Dziękujemy i do usłyszenia.